Naszym gościem jest pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie, panie pośle.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, no możemy powiedzieć, barwy kampanii są coraz bardziej tutaj jednoznaczne, kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo no, niecałe już 2 tygodnie do tego, żeby zdecydować, kogo wyślemy, jaką reprezentację z Polski wyślemy. Mówię o tym, bo te weekendowe spotkania były bardzo, no, że tak powiem, głośne. Chodzi mi o wystąpienia oczywiście pana premiera Morawieckiego, to znamy jego zdanie na temat przyszłości państwa polskiego, gospodarki i tak dalej. Bardzo to jest wszystko podnoszące na duchu, no ale też słyszymy wypowiedzi liderów opozycji. No, może takie podsumowanie, jak pan to wszystko odbiera? Jako ekonomista przede wszystkim, no bo jako europoseł wiadomo też to jest ważne, ale ekonomista chodzi po prostu po ziemi, no i wie, co można obiecać, co się mieści w granicach obiecywania, a co się mieści w granicach rozsądku.
Rzeczywiście, proszę ojca, no rzeczywiście kampania bardzo wyraźnie przyspieszyła. Ma ojciec rację, że do ciszy wyborczej zostało tylko 12 dni. Wiem coś na ten temat, bo sam w niej uczestniczę. Startuję na Mazowszu z 3. miejsca i rzeczywiście ciężko pracujemy. I proszę ojca, no takim podstawowym wyzwaniem, jakie stawiamy sobie na te kilkanaście dni przed głosowaniem, to jest zachęcenie Polaków do tego, żeby wzięli udział w wyborach. Przekonujemy, że te wybory naprawdę dla każdego mieszkańca naszego kraju, wszystko jedno, czy mieszka w dużym mieście, w mniejszym mieście, czy w środowisku wiejskim, są niesłychanie ważne, no bo dość powiedzieć, że w różnych dziedzinach, ale tak średnio około 60-70% prawa, jakie później musimy wprowadzać do polskiego prawa, powstaje w Brukseli. Więc kto tam będzie Polskę reprezentował i w jaki sposób będzie głosował, jest niesłychanie ważne. A teraz do ojca pytania już bezpośrednio. Rzeczywiście, no tak się składa, że tych dni wolnych na takie konwencje duże zostało niewiele, więc one odbywają się w sobotę i w niedzielę. Organizuje je zarówno Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, jak i nasi konkurenci polityczni, Koalicja Europejska. No i ponieważ one odbywają się mniej więcej w tych samych godzinach, a nawet często w tych samych miastach, tak jak ostatnio w Szczecinie, więc to wszystko skłania do takich porównań, jak rzeczywiście, jak te konwencje przebiegają, jakie tematy są tam poruszane, co jest dla poszczególnych ugrupowań politycznych ważne, jeżeli chodzi chociażby o tę Brukselę. No i ja zapewne nie będę miał takiego obiektywnego spojrzenia, no bo jak doskonale ojciec i słuchacze Radia Maryja wiedzą, reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość, ale rzeczywiście w całej tej kampanii naszej wyborczej takim głównym przesłaniem jest to, że pokazujemy, jakie zamierzenia mamy w odniesieniu zarówno do polityki krajowej, jak i tej polityki europejskiej. Bardzo często te dwa obszary zresztą się ze sobą wiążą. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię naszych konkurentów, no to jest to niestety cały czas próba czy opowiadanie o tym, jak Koalicja Europejska odsunie Prawo i Sprawiedliwość od władzy. No tak się składa, że w instytucjach europejskich nie jesteśmy reprezentowani, nie mamy ani komisarza, ani nie przewodniczącego Rady, są tam jeszcze przedstawiciele Platformy. Więc to jest dziwne zawołanie, ale odnoszę wrażenie, a nawet jestem głęboko przekonany, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o Koalicję Europejską, to jedynym takim spoiwem tej koalicji, bardzo przecież zróżnicowanej, bo jest tam SLD, Zieloni, Nowoczesna, Platforma, PSL, więc ugrupowania bardzo zróżnicowane, że jedynym takim spoiwem to jest właśnie to hasło anty-PiS. Anty-PiS. Niestety nie ma tam żadnej warstwy merytorycznej i to jest problem. Mimo tego, że wszystkie te partie są w opozycji no już od blisko 4 lat, to rzeczywiście nad jakimiś propozycjami programowymi nie pracują. No przez długi czas to była ta strategia działania, szczególnie Platformy, to była ta ulica i zagranica. Ta ulica się wypaliła, zagranica także powoli się wypala. Natomiast merytorycznie żadnego programu skierowanego do Polaków nie udało się tej koalicji sformułować. Ostatnio wprawdzie w Szczecinie pojawiło się coś tam, że Grzegorz Schetyna o tym mówił, że będzie poprawiał sytuację w ochronie zdrowia. No ale proszę ojca, jak popatrzymy na te 8 lat rządzenia Platformy i PSL-u, no to w ochronie zdrowia doprowadzono wręcz do zapaści. Ja tylko przypomnę, że koalicjanci decydowali się na prywatyzację majątku ochrony zdrowia. Wiele szpitali powiatowych zarządzanych przez samorządy z udziałem PSL-u zostało w ten czy inny sposób sprywatyzowanych. Po paru latach ich funkcjonowania często stoją one puste, bo okazało się, że majątek ten przejęły spółki w sytuacji, kiedy NFZ płacił nie za dużo za świadczone usługi, to najczęściej zamykano poszczególne oddziały albo nawet całe szpitale. I teraz jest wiele społeczności powiatowych, które nie mają już własnego szpitala. I to jest konsekwencja tego, co robiła w ochronie zdrowia koalicja PO-PSL. My natomiast mamy program, jeżeli chodzi o kontynuację dobrej zmiany w Polsce, ale także bardzo ambitne zamierzenia, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Wielokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Maryja, że te wybory naszym zdaniem dają szansę na pewną zmianę struktury parlamentu. Liczymy na to, że no może nie będzie to zmiana tej struktury o 180 stopni, bo zdaje się, że jeszcze Europa do tego nie dojrzała, ale parlament z lewicowego może się zmienić, proszę ojca, na przynajmniej centrowy. Na pewno po prawej stronie, wokół Prawa i Sprawiedliwości powstanie bardzo silna frakcja, myślę, że licząca przynajmniej 100 parlamentarzystów. Być może także wokół pana Salviniego, wicepremiera Włoch, i jego ugrupowania najprawdopodobniej prowadzi około 30 parlamentarzystów, powstanie druga frakcja o podobnym charakterze. My byśmy byli skłonni do tego, żeby to było wspólne działanie, ale ponieważ no, pan Salvini bardzo często tak bardzo pozytywnie wypowiada się o Putinie i tym, co robi w Rosji, no to w tej sprawie jesteśmy rzeczywiście, różnimy się zdecydowanie. Natomiast w wielu innych sprawach jesteśmy się, jak sądzę, w stanie porozumieć. Zresztą pan Salvini przyjechał specjalnie do Polski, odbył długą rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim i okazało się, że jest wiele punktów wspólnych. Na przykład wspólne spojrzenie na politykę imigracyjną, a więc no jednak pilnowanie granic zewnętrznych Unii Europejskiej, pomoc na miejscu. Robią to Włochy bardzo skutecznie po zmianie rządu, to znaczy pilnują swoich granic, nie wpuszczają statków organizacji międzynarodowych do Włoch absolutnie. Natomiast pomagają bardzo intensywnie na miejscu. Oni pomagają w Libii. No, tam jest niestety konflikt zbrojny, wojna, ale finansują na przykład Straż Graniczną ze swoich pieniędzy, nie z unijnych, i próbują to zjawisko opanować. My także pomagamy przy pomocy instytucji kościoła, organizacji kościelnych, choćby Caritasu. Bardzo intensywnie pomagamy ludziom w Syrii poszkodowanym przez wojnę i ta pomoc jest niesłychanie skuteczna. Okazuje się, że ona jest dziesięciokrotnie bardziej efektywna niż przyjmowanie imigrantów tutaj w Europie i opiekowanie się nimi. Ci ludzie powinni zostać tam na miejscu w sytuacji, kiedy trwa konflikt, to być może w sąsiednim bezpiecznym kraju, i po zakończeniu tego konfliktu natychmiast wracać w swoje rodzinne strony i odbudowywać się, pracować na miejscu, odbudowywać kraj. Tak to widzimy i rzeczywiście bardzo często słyszymy wypowiedzi publiczne chociażby kościołów chrześcijańskich w Syrii, że Polska jako jedyny kraj tak bardzo solidnie i w sposób ukierunkowany pomaga tamtejszym społecznościom lokalnym, no w szczególności oczywiście chrześcijanom, ale nie stronimy także od pomocy wszystkim innym, tym, tak, którzy tej pomocy wymagają.
I też warto zauważyć, panie doktorze, że po prostu no, my żeśmy ten model, że tak powiem, wypracowali, a więc nie korytarze, prawda, przerzutowe, jakieś tutaj organizacja takich tymczasowych miejsc pobytu i życia, tylko po prostu pomoc tam na miejscu, bo to, co cały czas w naszych programach mówiliśmy, ksiądz profesor Cisło był obecny, pani premier Beata Kempa, pani minister Kempa, mówiliśmy, że po prostu oni tam chcą żyć, tam chcą mieszkać, tam mają korzenie, tam mają rodziny i tak dalej, i tak dalej. Nie chcą po prostu opuszczać, mimo że jest ciężko, strasznie, swoich właśnie domów.
Tak, rzeczywiście. Pani minister Kempa została pełnomocnikiem rządu do spraw tej pomocy. Współpracuje bardzo silnie z polskim Caritasem i rzeczywiście ta pomoc jest niesłychanie aktywna i często ma taką skalę, że zadziwione są najbogatsze kraje Europy Zachodniej. Jak pani minister Kempa przyjechała do Parlamentu Europejskiego na posiedzenie naszej frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i pokazała na slajdach, jakiej pomocy udziela Polska i w jakiej skali, jak ta pomoc jest skuteczna, to my mamy tam reprezentantów kilkunastu krajów w swojej frakcji, byli szczerze zdumieni, że Polska tak mocno jest zaawansowana w tej pomocy i bardzo mocno gratulowali pani minister niesłychanej skuteczności. Unia Europejska rzeczywiście produkuje sążniste elaboraty na temat, nie wiem, praw człowieka i innych rzeczy na terenie tych państw zagrożonych konfliktami zbrojnymi. Na tą pomoc unijną trzeba bardzo długo czekać, a Polska bardzo szybko ją zorganizowała i realizuje ją na miejscu. Jeszcze raz powtórzę, za $1 tam wydawanego na miejscu można zrobić 10 razy więcej niż ewentualnie $1 skierowanego do imigrantów na terenie Unii Europejskiej. Więc to, co proponuje Zachód, nie ma kompletnie sensu. Ale żeby już zostawić ten wątek, ojciec pytał o ten plan na Europę. Więc rzeczywiście chcemy przebudowy instytucji europejskich, chcemy, żeby Unia Europejska wróciła do korzeni, także tych korzeni chrześcijańskich. No tak się składa, że trwają procesy beatyfikacyjne dwóch ojców założycieli Unii Europejskiej, no wcześniej Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, później Europejskiej EWG, dopiero później Unii Europejskiej, a jednocześnie obecni zarządzający Unią, ten cały establishment unijny, za wszelką cenę chciałby się odciąć od tych korzeni chrześcijańskich. To jest zadziwiające. Myślę, że po tych wyborach coraz mocniej będziemy przypominali także Europejskiej Partii Ludowej, która gdzieś tam ma w swoich zapisach, że jest to frakcja chrześcijańska, będziemy przypominali, żeby nawiązywali wreszcie do tych europejskich, do tych korzeni chrześcijańskich i żeby przestali głosować z lewicą, tylko zaczęli głosować chociażby razem z naszą frakcją i ewentualnie innymi frakcjami, które chcą właśnie powrócić do chrześcijańskich korzeni Europy. Musimy wrócić do tych, bo ojciec mówił o moim ekonomicznym wykształceniu, więc parę zdań na temat ekonomii, gospodarki unijnej. No proszę ojca, bez powrotu do tych zasadniczych czterech swobód, które tak naprawdę stworzyły potęgę Unii Europejskiej. Mam na myśli swobodę przepływu ludzi, swobodę przepływu kapitałów, towarów i usług. Bez powrotu do tego trudno, żeby Unia Europejska rozwijała się szybko. Tam, gdzie te swobody kwitną, tak jak w Polsce, jak widać mamy bardzo wysoki wzrost gospodarczy, bardzo duże dochody budżetu, możemy realizować programy o charakterze społecznym bardzo szerokie i jednocześnie poprawiamy stan finansów publicznych. Unia Europejska, mówiąc precyzyjnie, Komisja Europejska, która, no nie oszukujmy się, nie lubi rządów prawicowych i to wyraźnie widać i tam, gdzie te rządy prawicowe powstają, to natychmiast te kraje mają pod górkę, ale w związku z tym nie lubi także polskiego rządu, ale jednak w paru sprawach musi nam nie tylko przyznać rację, ale nas pochwalić. No zupełnie niedawno, parę dni temu była taka konferencja prasowa pana Moskowiciego, to jest komisarz zajmujący się sprawami gospodarczymi, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, jeden z zastępców pana Junckera. No i on poświęcił parę minut swojej wypowiedzi tylko i wyłącznie sprawom polskiej gospodarce. No dość powiedzieć, że Komisja Europejska podwyższyła prognozę naszego wzrostu gospodarczego na ten rok o blisko 1 punkt procentowy. Będziemy jedyną dużą gospodarką, która będzie rozwijała się w tym roku powyżej 4% PKB. To jest ewenement w skali europejskiej, 4 razy szybciej niż strefa euro, 4 razy szybciej, proszę sobie wyobrazić. Podkreślał właśnie rozmach tych programów społecznych, w tym tego programu Rodzina 500+, 13 emerytury, obniżenia wieku emerytalnego i tak dalej, i tak dalej. Nazwał to stymulacją fiskalną, że uruchamiając tę nową piątkę Kaczyńskiego, Prawo i Sprawiedliwość dokonuje tak zwanej stymulacji fiskalnej, czyli w sytuacji spowolnienia gospodarczego wpływa przy pomocy budżetu, instrumentów budżetowych na wzrost popytu krajowego i to odnotowujemy. Dlatego wszystkie wskaźniki w Polsce idą do góry, te pokazujące czy odpowiadające za wzrost gospodarczy, a w innych krajach jest z tym bardzo różnie. Więc jeszcze raz powtórzę, realizujemy wielkie programy społeczne i jednocześnie poprawiamy stan finansów publicznych, a więc mniejszy jest deficyt, mniejszy jest dług publiczny w relacji do PKB, więc jesteśmy jedynym takim krajem w Unii Europejskiej, który właśnie osiąga takie parametry. I Komisja Europejska, mimo że nie lubi polskiego rządu, no to jednak w tej sprawie musiała nas wskazać jako lidera, można powiedzieć prymusa. No i komisarz Moscovici sugerował, że trzeba brać po prostu w tych sprawach przykład z Polski, bo rzeczywiście fundamenty tego wzrostu są niesłychanie stabilne i perspektywy w tym zakresie całkiem dobre, mimo rzeczywiście spowolnienia gospodarki europejskiej.
Niewątpliwie, panie doktorze, Polska rzeczywiście się podnosi i tutaj oczywiście będzie teraz festiwal obietnic albo też i kpin z tego, co się dzieje, jeśli chodzi o opozycję. Popatrzmy zresztą na połączenie sił, prawda? To jest niesamowite, że taka zgodność jest tutaj no, w tym temacie, żeby po prostu to, co się dzieje, uległo zmianie. A wiemy, że Polacy odczuwają namacalnie, że te zmiany idą w dobrym kierunku. Dziękuję za rozmowę. Mamy kolejne tematy.
Bardzo serdecznie, ojcu, dziękuję i słuchaczom.
I życzymy spotkań
dobrego,
owocnych.
Szczęść
spotkań.
Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Życzymy owocnych spotkań.
Będą bardzo intensywne przez najbliższe 12 dni.
No właśnie, więc tego życzymy. Pozdrawiamy gorąco nasz gość, pan doktor Zbigniew
Kuźniuk. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie.